Przygotowując się do robienia filmu o nieco innej postaci, trafiłem na osoby, obok których nie mogłem przejść obojętnie. Bracia Łukasz i Mateusz Rodzeń, bo o nich mowa, to z wykształcenia lekarze, którzy od kilku lat zajmują się głównie nagrywaniem filmów na YouTubie, w których skupiają się na propagowaniu diety ketogenicznej. Ta tematyka oraz forma przekazu oparta na antagonizowaniu samych siebie oraz swoich widzów wobec szeroko przez nich pojmowanego mainstreamu przyniosły im ogromną popularność, obecnie przekładającą się na grubo ponad 600 tysięcy subskrypcji. Nawet więc jeśli wy nigdy o nich nie słyszeliście, a pewnie jest wśród was wiele takich osób, sam całkiem niedawno do tej grupy należałem, to ich filmy zdecydowanie mają duży wpływ na przekonania znaczącej części Polaków. W ostatnim czasie do nieco innej niż zwykle grupy odbiorców mogli oni dotrzeć za sprawą występu w wywiadzie przeprowadzanym przez Bogdana Rymanowskiego na jego kanale. Jako że dla wielu osób była to pierwsza styczność z braćmi Rodzeń, to doszło wtedy do całkiem ciekawego zderzenia dwóch różnych światów. Z jednej bowiem strony, nie trudno znaleźć wypowiedzi Rodzeniów z ostatnich lat, które były co najmniej kontrowersyjne. Mam na myśli choćby ten krótki filmik, w którym mówili, że leki nasenne, prędzej czy później, co robią ze wszystkich osób je biorących, narkomanów, a co ciekawe, jako przykłady takich leków podali oni także substancje, w ogóle nie mające działania uzależniającego, co tym bardziej skłaniało do myślenia, że mogą oni nie zawsze być szczególnie kompetentni w tematach, o których się wypowiadają. Z drugiej strony, społeczność powstała wokół braci Rodzeń jest bardzo zaangażowana, darzy ich naprawdę dużym zaufaniem oraz jest przekonana o ich ogromnej wiedzy. Sami Rodzeniowie w swoich materiałach odnosili się do tego, że niektórzy nazywają ich społeczność sektą i choć, umówmy się, tego typu słowo jest w tym kontekście pewną hiperbolą, to jednocześnie muszę zaznaczyć, że w jednej z rozmów, do której będę się w dalszej części tego filmu odnosił, natrafiłem na nieco niepokojące w tym kontekście pytanie, którego nie spodziewałbym się usłyszeć wewnątrz społeczności, która niczego wspólnego z sektą by nie miała.
I czy ty zauważyłeś pewne zmiany w twoim otoczeniu, środowisku, bo no, zmiana stylu życia, bo to jest jednak zmiana stylu życia, nie pociągnęła jakieś protesty, próba wciągnięcia cię w ten stary świat i konieczności eliminacji niektórych osób ze twojego życia?
Dobrym przykładem wspomnianego zdarzenia dwóch światów, rodzeniowych zwolenników oraz nieznających wcześniej sceptyków, był ten twitterowy wpis Adasia Kropki, który odniósł się do jednego z ich bardzo odważnych twierdzeń, które za chwilę omówię szerzej, a w odpowiedzi dostał wiele komentarzy bronujących wiarygodności braci Rodzeń. Ich fani jako argumenty za ich wysokimi kompetencjami podawali, że są lekarzami, że pomogli wielu osobom i że to co mówią opierają na badaniach. Postanowiłem więc sprawdzić, jak to z tą wiarygodnością Rodzeniów jest i... muszę przyznać, że natrafiłem na pewne rzeczy, których nie spodziewałem się znaleźć. Zacznijmy właśnie od twierdzenia, którego dotyczył wspomniany przeze mnie przed chwilą wpis. Otóż Łukasz i Mateusz, jak już powiedziałem, skupiają się w swoich filmach głównie na opowiadaniu o tym, że diety niskowęglowodanowa czy ketogeniczna, czyli w dużym skrócie takie, w których udział kalorii przyjmowanych z węglowodanów jest znacznie mniejszy niż kalorii z tłuszczów, są dla zdecydowanej większości ludzi optymalnym wyborem, a z kolei wiele spośród dość powszechnie uznawanych za pozytywne dla zdrowia praktyk żywieniowych, takich jak jedzenie 5 posiłków dziennie, przyjmowanie około połowy kalorii z węglowodanów czy jedzenie owsianek, uważają oni za szkodliwe dla zdrowia. Dietetyków oraz lekarzy zalecających takie metody uważają oni wręcz za szarlatanów.
Dla mnie szarlatanelia to wszystko, co robi krzywdę pacjentowi, bez względu na to, czy ktoś znajdzie na to badanie randomizowane, czy nie.
Nie wchodząc w ogóle w to, jak dieta ketogeniczna wypada na tle innych diet, bo to nie jest temat dla mnie, muszę jednak zauważyć, że stopień, do którego Rodzeniowie przedstawiają ją jako najlepszy istniejący sposób rozwiązywania bardzo szerokiego spektrum problemów zdrowotnych, osiąga momentami wręcz niebezpieczne poziomy i w tym wpisie widzimy właśnie świetny przykład tego niebezpieczeństwa. Zacytuję wam cały tweet Rodzeniów, który opublikowali oni na początku obecnego miesiąca. Jeżeli nie zrobimy nic, depresja będzie chorobą numer 1 na świecie w 2030 roku. System sobie nie poradzi. Pora na psychiatrię metaboliczną. Zrezygnuj z chleba na miesiąc. Zobaczysz lepsze efekty niż po roku psychoterapii. Myślę, że zgodzimy się wszyscy, że ta obietnica, bo trudno nazwać te słowa inaczej niż obietnicą, wymaga naprawdę mocnych dowodów. Przekonywanie ludzi, że w krótkim czasie, zaledwie miesiąca, można stosunkowo łatwo i tanio osiągnąć dla leczenia lub przeciwdziałania depresji lepsze efekty niż dzięki 12 miesiącom często kosztownej psychoterapii, jest przedstawianiem im, także ludziom w naprawdę trudnym stanie, bardzo kuszącej wizji. Jednocześnie jednak trzeba mieć solidne podstawy, by takie rzeczy publikować, żeby przypadkiem nie zachęcać ludzi do czegoś, co żadnej poprawy im nie przyniesie, a potencjalnie może ich nawet odwieść od szukania innych sposobów terapii. Jak więc jest w tym przypadku? Otóż ten wpis ani na Twitterze, ani na Instagramie nie ma żadnego rozwinięcia. Nie ma linków do badań, nie ma żadnych dodatkowych zastrzeżeń ani zaleceń, że na przykład jeśli masz depresję, to może jednak lepiej skontaktuj tego typu zmianę z lekarzem lub dietetykiem, który zna twój konkretny przypadek, Nie, w tym poście nie ma nic z tych rzeczy, bo to, co wam przeczytałem, to był cały wpis, no poza hashtagami w rodzaju wyciągamy z Matrixa. Chyba nawet nie muszę tłumaczyć, że uważam publikowanie tego typu tekstów za skrajnie nieodpowiedzialne, jednak gdybyśmy mówili w cudzysłowie zaledwie o publikowaniu skrajnie nieodpowiedzialnych rzeczy, to nie uznałbym tego jeszcze za wystarczający powód do nagrywania na ten temat całego filmu. Próbowałem więc znaleźć rozwinięcie tej kwestii i udało mi się to. Trafiłem na materiał zatytułowany Tutaj zaczyna się depresja, który opublikowany został na kanale Kulisy Sukcesu i był rozmową właśnie z braćmi Rodzeń. Miniaturka krzyczy do nas, tym wyleczysz depresję, rozdziały noszą nazwy Poprzez jedzenie możesz wyleczyć depresję, czy Dieta Keto wyleczy depresję, a w jednym z fragmentów Rodzeniowie zarobili coś, co rzadko im się w filmach zdarza, mianowicie powołali się na wyniki konkretnego badania.
Dwóch lekarzy psychiatrów rozpoczęło tą dziedzinę, ponieważ zauważyli, że dieta ketogeniczna ma olbrzymi wpływ na poprawę, a wręcz wycofywanie się objawów czy to depresji, czy to schizofrenii. Większość pacjentów, badanie pilotażowe zrobiła Sebani Seti, większość pacjentów, 90% czy
92%,
92% osób na diecie ketogenicznej z pewnymi zaburzeniami psychicznymi poczuło znaczną poprawę, a wielu z tych pacjentów musiała odstawić leki tym pacjentom. Wobec tego zobacz, nie ma większej skuteczności niż odżywianie niskowęglowodanów w tym przypadku. Żadne leki nawet nie dorastają do pięt skuteczności leczenia przez żywność.
Spójrzmy więc, co w tym badaniu znajdziemy. Wspomniana Shobani Seti oraz kilkoro innych badaczy chcieli sprawdzić wpływ diety ketogenicznej na zdrowie psychiczne oraz fizyczne. W tym celu szukali osób spełniających kilka kryteriów. 1. Musieli mieć zdiagnozowaną schizofrenię lub zaburzenie afektywne dwubiegunowe. 2. Musieli mieć BMI powyżej 25, co uznawane jest za nadwagę, oraz przytyć o co najmniej 5% w okresie przyjmowania leków psychotropowych. A także 3. Musieli mieć co najmniej jeden problem z metabolizmem, taki jak na przykład insulinooporność. Ostatecznie do badania zostały zaangażowane 23 osoby, z czego 2 się przedwcześnie wycofały. Pozostałe 21 otrzymało zalecenia dotyczące diety ketogenicznej, materiały edukacyjne, przepisy oraz każdemu z nich przypisano osobę, z którą mogli konsultować tematy żywieniowe. Badani nie byli zobowiązani do liczenia kalorii, jednak musieli kontrolować spożycie węglowodanów, tak żeby nie przekraczać 20 gramów dziennie, wyłączając błonnik, a do tego mieli oni pamiętać o jedzeniu odpowiedniej ilości warzyw. Wszystkie te osoby były oczywiście regularnie badane, a na końcu, po 4 miesiącach, okazało się, że 1/3 z nich nie zdołała przestrzegać zaleceń w wystarczającym stopniu, więc tak naprawdę zostało nam 14 osób, w kontekście których można mówić o diecie ketogenicznej. Wyniki okazały się być pozytywne, bo średni spadek masy ciała wyniósł w tej grupie 11%, a u 92% odnotowano poprawę, jeśli chodzi o ich stan psychiczny. Jeśli macie jakiekolwiek doświadczenie z czytaniem badań, to zapewne gdy streszczałem wam tę pracę, zapaliły wam się jednak w głowie pewne żółte oraz nawet czerwone lampki w kontekście tego, co powiedzieli rodzeniowie, które mogą bardzo mocno zasmucić wszystkie osoby wierzące w kompetencji braci co do interpretowania badań naukowych. Podstawowa kwestia jest taka, że 14 osób to naprawdę bardzo mało. Nie jest to zarzut do samych autorów badania, widocznie tylko takie mieli możliwości, natomiast z wyników obejmujących grupę tej wielkości nie można wyciągać żadnych daleko idących wniosków. Może to być co najwyżej wskazanie, że jest to temat warty dalszego badania, tym razem już na dużo większej liczby ludzi oraz z grupą kontrolną, do czego także za chwilę przejdę. Mówienie w wywiadzie adresowanym do szerokiej publiczności, że badanie udowodniło korzystny wpływ na leczenie depresji, całkowicie pomijając fakt, że 92% w tym przypadku oznacza, że poprawiło się po prostu 13 osobom, wskazuje, że bracia Rodzeń nie umieją dostosować sposobu wygłaszania twierdzeń do wagi dowodów te twierdzenia popierających lub ewentualnie, że pominęli te kwestie ze względów propagandowych, żeby w jak najlepszym świetle przedstawić promowaną przez ciebie od dawna dietę. To pominięcie wypada tym gorzej w kontekście pytania, które padło w tym wywiadzie nieco później.
A jeszcze mam takie pytanie a propos leków, jak są prowadzone badania i czy jest jakaś konkretna grupa, która musi być brana pod uwagę, bo przy okazji kosmetyków to na przykład może być 10 osób i jest napisane przebadane i wiecie, ludzie myślą, że może to była grupa kilku tysięcy, a tu może być nawet 10-20 osób.
My sami szykujemy się do badania, zabieramy się za projektowanie badania klinicznego i tak naprawdę to od ciebie zależy, czy przebadasz daną hipotezę na 1000 osobach, czy 2, czy 3, czy 5 osobach. Wiesz, najczęściej na początku wybiera się małą grupę po to, żeby potwierdzić pewną hipotezę i potem to jest powodem, jeżeli wyniki wyjdą obiecująco, żeby zaprojektować badanie może wieloośrodkowe, może więcej osób do tego trzeba zaprosić.
Bracia Rodzeń dostali tutaj idealną okazję, żeby zreflektować się, że badanie, na które sami się wcześniej powołali, było właśnie jednym z tych podanych jako negatywny przykład przez kobietę prowadzącą wywiad. To znaczy, ona wskazała, i to akurat było chyba jedyne odpowiednie z jej strony zachowanie w całym tym materiale, że nie można wyciągać daleko idących wniosków z badań na 10 czy 20 osobach, a oni, mimo tego, wciąż nie uznali, że powinni zaznaczyć, iż wnioski, które przedstawili wcześniej, oparli na pracy biorący pod uwagę właśnie 14 osób. Żebyście jednak nie odnieśli mylnego wrażenia, to zaznaczę, że sposób prowadzenia tej rozmowy całościowo był naprawdę fatalny. Prowadząca nie próbowała w żaden sposób wyciągnąć od Rodzeniów szczegółowych informacji o badaniu, nie zadbała o to, żeby w opisie znalazł się link do niego, nie próbowała w jakikolwiek sposób zweryfikować, jakiej jakości jest to badanie, a wątpliwości odnośnie wielkości grupy pojawiły się u niej dopiero podczas dyskusji na zupełnie inny temat, mianowicie testowania leków. Zakładam też, że tytuł, miniaturka i nazwy rozdziałów to rzeczy, za które odpowiadała właśnie ona, a Rodzeniowie co najwyżej je zaakceptowali. Przy czym podejrzewam, że skoro po miesiącu od publikacji te wszystkie rzeczy wyglądają jak wyglądają, to nie zgłaszali oni do nich żadnych zastrzeżeń. Wielkość grupy badanych to jednak nie jest jedyny problem z tą konkretną pracą. Drugim, prawdopodobnie także wynikającym po prostu z niewielkiego budżetu albo jakiegoś innego rodzaju organizacyjnych ograniczeń, jest brak wspomnianej już grupy kontrolnej. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie da się podać badanym osobom placebo diety ketogenicznej, ale można by na przykład porównać tę dietę z innymi dietami i to byłby bardzo interesujący punkt odniesienia. Obecnie bowiem tak naprawdę nie da się ocenić, na ile pozytywne efekty wzięły się z tej konkretnej diety, a na ile są one zasługą a. efektu placebo, b. kontynuowania przyjmowania leków przez badanych, c. samego zapewnienia pomocy dotyczącej diety, czyli wskazówek z tym związanych i możliwości kontaktu ze specjalistą, czy też d. dodatkowej motywacji do odpowiedniego odżywiania się wynikającej z regularnych badań. Sama teza, że odżywianie ma wpływ na samopoczucie, na zdrowie psychiczne, jest bowiem dosyć oczywista. Jeśli więc dzięki pomocy i nadzorowi badani wykluczyli ze swojej diety niektóre szczególnie szkodliwe produkty i zwracali więcej uwagi na ilość przyjmowanego jedzenia, to nie jest specjalnie zaskakujące, że ich stan zdrowia się poprawił. Natomiast prawdziwe pytanie brzmi, czy gdyby identyczne warunki zapewnić osobom, które dostałyby inne wskazówki dotyczące zalecanych produktów do spożycia, na przykład byliby na diecie śródziemnomorskiej, wegańskiej czy dowolnej innej, to czy wystąpiłby podobny efekt, czy też mniejszy lub większy? Nie wiemy tego, nie mamy żadnego porównania, więc naprawdę trudno jest wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat konkretnej diety ketogenicznej na tle innych strategii odżywiania, co sprawia, że wnioski Rodzeniów trzeba uznać za tym większą nadinterpretację. Te dwa zastrzeżenia, które przed chwilą omówiłem, to jednak były te kwestie, które można uznać za żółte czy też pomarańczowe lampki w kontekście słów z wywiadu, ale teraz muszę w końcu przejść do tej czerwonej. Jeśli uważnie słuchaliście mojego opisu badania, to pewnie ten szczegół wyłapaliście, ale w razie czego powtórzę. W tej pracy brane pod uwagę były osoby mające zdiagnozowaną schizofrenię lub zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Ona w ogóle nie dotyczy osób mających depresję. To znaczy, nie jest wykluczone, że któryś z badanych depresję miał, natomiast informacji o tej kwestii w badaniu nie znajdziemy, bo po prostu nie to było przedmiotem zainteresowania naukowców w tej konkretnej pracy. Rodzeniowie mówią więc o tym, że dieta keto pomaga osobom z depresją, powołując się na badanie nie testujące wpływu na depresję. Tutaj wręcz nie wiem, jakich słów mógłbym użyć, bo to już nawet nie jest nadinterpretacja. Jest dla mnie wręcz niemożliwe do wyobrażenia, żeby dwie osoby z wykształceniem medycznym do tego stopnia nie potrafiły zrozumieć badania, że nawet nie zorientowały się, iż ono nie dotyczyło kwestii, o której mówili. To jest błąd z gatunku tych, które w moim odczuciu całkowicie dyskwalifikują czyjąś wiarygodność, zwłaszcza gdy mówimy o tak istotnym i delikatnym temacie jak leczenie depresji.
Jak rozpoznać szarlatanów? Już tutaj dużo mówiliście, ale
może ja powiem. To jest osoba, która świadomie wprowadza w błąd tego drugiego człowieka, który ma nadzieję na wyleczenie z jakiejś niewyleczalnej choroby, wiedząc, że nie do końca ma kompetencje i wiedzę i tą pewność, że tego pacjenta wyleczy. Czyli to jest takie żerowanie na nadziei chorego pacjenta.
Powtórzę, że nie będę się w tym materiale zajmować kwestią ogólnego wpływu diety ketogenicznej na zdrowie. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś inny chętny wziąć pod lupę ich kompetencje w tym obszarze. Natomiast już ten jeden przykład, połączony z faktem, że bracia generalnie nie podają źródeł w swoich filmach i bardzo rzadko powołują się na konkretne prace, sprawia, że zdecydowanie odradzam wam oglądanie ich materiałów w celach edukacyjnych. Po prostu nie widzę podstaw, by uważać ich za osoby wiarygodne. Obejrzałem łącznie kilkanaście, może około 20 ich filmów, w większości tegorocznych, i powołali się w nich oni łącznie na zaledwie 4 badania, wliczając już to, które przed chwilą szczegółowo omówiłem. Na prawdziwych popularno-naukowych kanałach dużo więcej odniesień do badań potrafi mieć jeden, kilkuminutowy film. Zdecydowana większość zaleceń braci Rodzeń oraz tez na temat żywienia jest zaś oparta wyłącznie na ich autorytecie. Widzowie nie dostają kompletnie żadnych narzędzi do zweryfikowania tego, co Rodzeniowie mówią, więc mogą albo im wierzyć na słowo, albo samodzielnie od zera przekopywać się przez dziesiątki prac, by sprawdzić, czy ich tezy odpowiednio przedstawiają aktualny stan wiedzy, czego nikt nie robi, bo ludzie mają swoje życia i nie będą na takie coś przeznaczać całych dni, skoro nie jest to ich pracą. Łukasz i Mateusz zbudowali sobie popularność na mówieniu o tym, żeby niezależnie myśleć, żeby być świadomym, a koniec końców ich własne materiały bazują tylko i wyłącznie na tym, że ich widzowie zaufają im na słowo, bo jeśli ktoś naprawdę jest sceptycznym widzem, który przywiązuje wagę do weryfikowania informacji, to na ich kanale niczego dla siebie nie znajdzie. Dlatego właśnie tym większe znaczenie ma to, że jedno z niewielu badań, na które się powołali, okazało się być przez nich zinterpretowane w sposób kompletnie nieprofesjonalny, a wręcz czysto propagandowy. O ile nie musi to koniecznie oznaczać, że wszystkie ich tezy opierają się na podobnego kalibru błędach, to na jakiej podstawie mielibyście zakładać, że w innych kwestiach są bardziej godni zaufania, skoro gdy w tym przypadku dali widzom szansę weryfikacji ich wiarygodności, to kompletnie polegli i to w jednym z najbardziej nieodpowiednich do tego tematów. Oczywiście jednak to nie jest jedyny przykład tego typu ignorancji ich strony, który wam dzisiaj przedstawię, bo w tematach, o których już zdarzało mi się na moim kanale mówić, także zdarzało im się w ostatnich miesiącach publikować kompletne bzdury, niektóre z nich w dodatku powtarzając 2 lub 3-krotnie. Zakładam, że nie wszyscy to wiedzą, więc wytłumaczę, że dieta ketogeniczna prawie zawsze opiera się na spożywanych w bardzo dużej ilości mięsie oraz produktach od zwierzęcych, więc rodzeniowie są zdecydowanymi przeciwnikami wszelkiego rodzaju trendów zmierzających do ograniczania spożycia właśnie tych kategorii produktów, czego idealnym przykładem jest opublikowany w grudniu zeszłego roku film o tytule Chcą zabrać nam mięso, poświęcony koncepcji diety planetarnej, która według jej twórców, autorów raportu opublikowanego w magazynie Lancet, ma zarówno mieć pozytywny wpływ na zdrowie ludzi z niekorzystających, jak i zmniejszać obciążenie środowiska i tym samym pozwolić na wyżywienie jak największej liczby ludzi. Dieta ta, wbrew temu co moglibyście zakładać patrząc na tytuł filmu rodzeniów, dopuszcza spożycie mięsa, wliczając w to ryby, na poziomie około kilograma tygodniowo na osobę. Posłuchajcie, jak o diecie planetarnej wypowiadali się antybohaterowie mojego materiału.
Naszym celem i celem tego filmu jest to, abyś ty wyrobił sobie zdanie na temat diety planetarnej, żeby te nagłówki, żeby ten przekaz marketingowy, żeby te wszystkie informacje pstrykane i pojawiające się przed oczami, nie daj Bóg, beznamiętnie nie zachęciły cię do diety planetarnej. Sama sobie wyrób zdanie i zdecyduj.
Ich celem jest więc, żeby widzowie sami sobie wyrobili zdanie, ale nie daj Bóg nie zachęcili się do diety planetarnej. I moglibyśmy to uznać za jakieś nieszczęśliwe sformułowanie, gdyby nie to, że cały ten film nie ma nic wspólnego z bezstronnością ani jakąkolwiek rzetelnością. Pojawia się w nim wspomnienie o zaledwie jednym badaniu i to dotyczącym pobocznej kwestii, a większość tych 32 minut stanowi albo puste, pozbawione odniesień do danych wychwalanie diety ketogenicznej, albo jeszcze bardziej puste, oburzanie się na dietę planetarną i wyśmiewanie jej, które z naukowym podejściem nie ma kompletnie niczego wspólnego, jak za chwilę wam pokażę.
Jest to praktycznie, śmiało można powiedzieć, niemal całkowita eliminacja mięsa. Tak, ci zwolennicy powiedzą, ale my nie mówimy o całkowitej eliminacji mięsa. No to o czym mówicie, jeżeli prawie całkowicie każecie jeść mięsa? No to generalizujmy. Zabraniacie jeść po prostu mięsa.
Powtórzę, mówimy o spożyciu mięsa i ryb w ilościach do nieco ponad kilograma tygodniowo. Czy to jest według was całkowita eliminacja lub zabranianie? Czy dla braci rodzeń ograniczenia prędkości na drodze są równoznaczne z zakazem jazdy samochodem? Najwyraźniej tak. A przynajmniej byłyby one równoznaczne, gdyby postanowili kiedyś zrobić równie propagandowy materiał dotyczący prawa o ruchu drogowym.
Porównajmy poziom dowodów naukowych diety keto i poziom dowodów naukowych diety planetarnej. No ja się domyślam, że skoro tak mocno wchodzi na salony, że skoro tak mocno jest promowana, to potrafi pochwalić się chociaż jednym badaniem klinicznym, tak zwanym dobrej jakości.
To powiem ci, że nie wiem, bo to ty się szykowałeś akurat z tego tematu. Ja tylko ci powiem to, co mnie gdzieś tam zasłyszałem, popatrzyłem, no a siedzę w badaniach. Jakby codziennie analizuję badania aktualne z różnych czasopism i nie spotkałem się, ale też celowo nie szukałem, nie spotkałem się, żeby wyskoczyło mi badanie diety planetarnej, żeby ktoś to badał. Ale mogę się oczywiście mylić, może to publikują w jakichś mniej popularnych czasopismach, może w jakichś takich podpiwniczonych czasopismach, ja wiem, bez jakoś recenzentów i tak dalej.
Próbowałeś wybrnąć dyplomatycznie, otóż nie ma żadnych mądrych, czyli dobrej jakości badań nad dietą planetarną, ale, uwaga, to nie jest tak, że nie ma nic.
A, okej. Okay. Czyli coś tam
są założenia teoretyczne i modele matematyczne. Czyli sobie poobliczano.
Czyli 2 plus 2.
2 plus 2 równa się 4, czyli generalnie wymyślono sobie, że jak tego zjemy mniej, tego zjemy więcej, to wtedy podkładając do tego wzoru, planeta generalnie będzie cudowniejsza, piękniejsza i wtedy mniej gazów cieplarnianych będzie od tych pierdzących krów się wydobywać i wtedy mamy ratunek dla całego świata, oczywiście świata oprócz ludzi.
Po kolei. Cała koncepcja diety planetarnej wywodzi się z czasopisma Lancet, jednego z najważniejszych na świecie, jeśli chodzi o szeroko pojętą tematykę zdrowia, a myślę, że nie będzie żadną przesadą nazwanie go nawet najbardziej wpływowym. Raport ten został przygotowany przez dużą grupę specjalistów i opiera się na przeszło 350 innych pracach, w tym oczywiście wielu metaanalizach i przeglądach systematycznych. Jeśli więc rozumowie chcieliby skrytykować naukowe podstawy tej diety, to powinni się zająć krytyką właśnie tego raportu, ale z jakiegoś powodu nawet nie próbowali tego robić. Zgaduję, że mogło to mieć coś wspólnego z tym, że, jak wcześniej pokazałem, potrafią oni mieć gigantyczne problemy nawet z analizowaniem prostych do zrozumienia badań. Ale idźmy dalej. Ta lancetowa publikacja pochodzi z 2019 roku i od tamtego czasu opublikowano zostało kilka prac na dużych, kilkudziesięciotysięcznych grupach ludzi, w których sprawdzano, jaka jest zależność pomiędzy zdrowiem badanych, a stopniem podobieństwa ich sposobu odżywiania do zaleceń diety planetarnej. Jedna z takich prac wskazała na to, że im większe podobieństwo diety danej osoby do założeń diety planetarnej, tym mniejsza była całkowita śmiertelność badanych w danym okresie, jak i mniejsze było ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia, nowotworów, chorób układu oddechowego oraz chorób neurodegeneracyjnych. Dwie kolejne prace na ten temat także wskazały na istnienie tych zależności. I żeby nie było, wszystkie te trzy badania zostały opublikowane przed grudniem zeszłego roku i każda z nich pochodzi z czasopism o wyższym impact faktorze, czyli takich uznawanych za bardziej wpływowe i wiarygodne, niż omawiane wcześniej badania dotyczące wpływu diety ketogenicznej na zdrowie psychiczne. Nie są to więc żadne piwniczne prace bez recenzentów, jak jeden z braci sugerował. Co ciekawe, o ile nie wszystkie z prac wskazują na jednoznacznie pozytywny wpływ diet zbliżonych do planetarnej na środowisko i pod tym względem raczej nie może ona konkurować z dietą wegańską, o tyle jej korelacja z lepszym zdrowiem jest naprawdę wyraźna. Natomiast tak czy inaczej, wciąż jest to wyłącznie korelacja, bowiem stosowana w tych badaniach metoda po prostu nie może dowodzić przyczynowości. Całkiem prawdopodobne, że faktycznie jest tak, że dieta planetarna ma pozytywny wpływ na zdrowie, na co obecnie wiele wskazuje, ale wciąż pozostaje teoretyczna możliwość, że jednak nie ma tu wcale bezpośredniego wynikania. Takie wynikanie mogłyby udowodnić tak zwane RCT, czyli randomizowane badania kliniczne, do których rodzeniowie się w tym filmie odnosili i których obecnie faktycznie jeszcze nie mamy. Natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, celowo powiedziałem jeszcze, bo pamiętajmy, że wciąż jest to stosunkowo nowy koncept, obecnie licząc sobie 6 lat, więc o ile żadne tego typu badania opublikowane nie zostało, o tyle jest to tylko kwestia czasu, bo co najmniej jedna taka praca niedługo powinna zostać ukończona. Po drugie zaś, skoro głównym problemem braci rodzeń z dietą planetarną jest to, że ograniczana jest w niej ilość mięsa, to tak naprawdę nie ma powodu, żeby czekać na badania dotyczące konkretnej diety planetarnej, gdyż możemy po prostu spojrzeć na dane dotyczące bardziej restrykcyjnych diet, to znaczy wegetariańskiej i przede wszystkim wegańskiej. A kiedy w ten sposób rozszerzymy kryteria, to badań klinicznych znajdziemy całkiem dużo. Przytoczę Wam część z nich i ponownie wszystkie będą pochodzić z czasopism z względnie wysokim impact faktorem. Pierwsze z badań na 49 osobach i z grupą kontrolną wskazało na to, że osoby z cukrzycą typu drugiego na diecie wegańskiej odnotowały jeszcze wyższą i to znacznie wyższą poprawę wyników niż osoby będące na standardowej diecie zalecanej cukrzykom. Drugie na 122 osobach, także z grupą kontrolną, wskazało na skuteczność diety wegańskiej w redukowaniu masy ciała u osób z nadwagą, a także w poprawie poposiłkowego metabolizmu oraz we wrażliwości na insulinę. Trzecie porównało ze sobą 22 pary bliźniąt jednojajowych, z których jedno z bliźniąt miało przez 8 tygodni stosować dietę zwaną zdrową wegańską, a drugie zdrową wszystkożerną. W tym przypadku także wyniki wskazały, że dieta wegańska może być stosowana jako jedna ze zdrowych alternatyw dla pacjentów, m.in. za sprawą obniżania cholesterolu LDL. Jak więc sami widzicie, za skutecznością diety planetarnej przemawiają zarówno argumenty teoretyczne oparte na całej masie cytowanych w raporcie badań, jak i zebrane na wielotysięcznych grupach ludzi korelacyjne dane wskazujące na pozytywny wpływ na zdrowie, jak i badania kliniczne pokazujące, że nawet diety wyłącznie roślinne mogą być bezpieczne, zdrowe i skuteczne w postępowaniu z otyłością czy cukrzycą typu drugiego. Więc tym bardziej nie ma się o co niepokoić w przypadku diety dopuszczającej wcale niemałe spożycie mięsa czy nabiału. I jak to się ma do tego, że bracia rodzeń woleli pójść w obśmiewanie, że dietą planetarną to się zajmują co najwyżej jakieś piwniczne czasopisma i że coś tam sobie powymyślano na podstawie wziętych nie wiadomo skąd wzorów? To jest właśnie podejście propagandowe, nastawione nie na przedstawienie obecnego stanu wiedzy, tylko na przeforsowanie swojego światopoglądu, w ogóle nie dając widzom okazji dowiedzenia się, jakie argumenty stoją za drugą stroną. A to wszystko w dziedzinie odżywiania, która jest głównym obszarem zainteresowania braci rodzin na ich kanale i w której, jak widać, także potrafią się oni wykazać kompletnie niemerytorycznym podejściem do tematu.
Wiem, że wpływ na środowisko będzie za chwilę, ale mi się to, Mateusz, nie klei, bo jak ty jesteś w stanie udowodnić, nawet zakładając, że wszyscy ludzie na świecie przestaną jeść mięso, jak ty zmierzysz to, że planeta jest w lepszej kondycji? W jaki sposób zmierzysz? No na pewno nie ilością gazów cieplarnianych, bo za chwilę pewnie powiesz, no widzę, że będziemy rozmawiać o tym, krowy i produkcja mięsa nie, bo to jest ułamek tylko tego, czyli to jest niemierzalne.
Niemierzalne.
Nawet załóżmy, że nie ma krów na świecie.
Hipokryzja, nie, to jest hipokryzja.
Nie ma krów na świecie.
Nie ma.
Czyli o te 5-6%...
Albo się je nie je, tak jak w Indiach.
Albo 6-5% obniżamy te gazy cieplarniane. No a rozumiem, że to sprawi, że te całe 70% nagle zniknie. No nie.
Co tu się w ogóle wydarzyło? Najpierw rodzeniowie stwierdzili, że produkcja mięsa to jest tak mały ułamek emisji gazów cieplarnianych, że to jest w ogóle niemierzalne. Podejrzewam więc, że chodziło im o to, że te emisje mogłyby zniknąć i nie byłoby tego widać w pomiarach. A kilka minut później jeden z braci powiedział, że sama hodowla krów to 5-6% wszystkich emisji, czyli tyle samo lub nawet więcej niż emituje cała Rosja. Nie wiem jednak, czy umielibyśmy się ograniczać do samych krów, skoro materiał ten dotyczy ogólnie mięsa, a nie tylko wołowiny. Hodowla zwierząt ogółem to kilkanaście do nawet 20% całkowitych antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych i choć ta liczba zawiera w sobie hodowlę nie tylko na mięso, ale także na biał, te dwie kategorie są ze sobą ściśle powiązane, to tak czy inaczej myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że emisje z hodowli zwierząt na mięso są co najmniej w okolicach emisji całego USA, wynoszących 12% emisji światowych. To ma być ten niemierzalny ułamek? Bo jeśli tak, to myślę, że warto dodatkowo ten temat rozwinąć. Opublikowana w 2020 roku w magazynie Science praca wskazała, że same tylko emisje związane z systemem produkcji żywności uniemożliwią zatrzymanie globalnego wzrostu temperatury na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza, nawet gdyby natychmiastowo wycofano się z używania paliw kopalnych. A z kolei rok późniejsza praca z magazynu Nature wskazała, że hodowla zwierząt odpowiada za większość emisji związanych z całą światową produkcją żywności, konkretnie 57%. Jednak, choć może Wam się to wydawać niemożliwe, to co bracia rodzeń powiedzieli bezpośrednio po zacytowanym przed chwilą fragmencie, było jeszcze gorsze.
Załóżmy, że nie ma krów na świecie.
Hipokryzja, nie, to jest hipokryzja.
Nie ma krów na świecie.
Nie ma.
Czyli o te 5-6%...
Albo się je nie je, tak jak w Indiach.
Albo 6-5% obniżamy te gazy cieplarniane. No a rozumiem, że to sprawi, że te całe 70% nagle zniknie. No nie. Bo dieta planetarna zakłada... przekonwertowanie na produkcję masową roślin.
I rozwozić czym to będą? Końmi?
No, ale rozumiesz, że masowa produkcja roślin polega na pryskaniu, dopryskiwaniu, spryskiwaniu.
Ale też zabijaniu milionów zwierząt. Mniejszych niż krowy, ale jednak zwierząt.
Wycinanie lasów, niszczenie gleby, czyli słuchajcie, no hipokryzja do potęgi entej. No nam się to nie klei, nie dajcie sobie wmówić, że dieta planetarna jest po to, żeby chronić planetę.
Nie.
Mamy 2025 rok, a ludzie wciąż używają tego, że się tak wielkodusznie wyrażę, argumentu, który wydaje mi się być na tyle prosty do obalenia, że co bystrzejszy uczeń pierwszych klas szkoły podstawowej powinien go uznać za zbyt naciągany. Skoro jednak niezależnie myśląca widownia braci rodzeń nie protestuje przeciwko takiemu ich traktowaniu, to postaram się wyjaśnić tę kwestię w sposób tak prosty, żeby nawet ci mniej bystrzy ośmiolatkowie to zagadnienie zrozumieli. Mięso, które nakładacie sobie na talerz, wcześniej było ciałem zwierzęcia. To zwierzę w momencie śmierci było bardzo duże jak na standardy gatunku, do którego należało, więc, żeby tak urosło, za życia musiało dostawać ogromne ilości jedzenia. Jedzeniem tym były oczywiście pasze oparte na roślinach, a kluczową rolę odgrywają tutaj zboża oraz soja. Jeśli chodzi o soję, aż około 75% jej globalnej produkcji przeznaczane jest właśnie na hodowlę zwierząt, a spożycie jej przez ludzi to od kilku do maksymalnie 20%. Oczywiście nie jest tak, że 1 gram białka przyjętego przez zwierzęta hodowlane z roślin przemienia się w 1 gram białka obecnego w mięsie. Większość białka przyjmowanego przez zwierzęta po drodze nam ucieka, bo skoro są one zabijane w wieku kilku lat, to przez cały ten czas przyjmowane kalorie zużywają. Sugerując się wcześniej cytowaną pracą z Nature, żeby uzyskać 100 kalorii z mięsa, musimy podać zwierzętom średnio, zaokrąglając, 1700 kalorii z roślin, a żeby uzyskać 100 gramów białka w mięsie, musimy im podać 1200 gramów białka roślinnego. To z kolei oznacza, że gdyby faktycznie ludzie zaczęli masowo przechodzić na weganizm, to znacznie spadłoby zapotrzebowanie zarówno na jedzenie odzwierzęce, jak i roślinne, bo tego drugiego nie trzeba by już było w takich ilościach przeznaczać na pasze dla zwierząt hodowlanych. Cała teza braci rodzeń ląduje więc w koszu, a oni sami powinni się poważnie zastanowić nad tym, w jaki sposób ich zdaniem przebiega proces przeistaczania się zwierząt w jedzone przez nich posiłki, od porodu aż do rzeźni. Bo najwyraźniej mamy na tym polu poważne braki na bardzo podstawowym poziomie. Te braki wcale nie przeszkodziły im jednak w tym, żeby w ostatnich tygodniach podobnie podjąć temat wpływu jedzenia mięsa na klimat. Na pierwszy rzut oka może się wydawać nietypowe, że o tej kwestii tak dużo próbują mówić lekarze, bo w końcu to kompletnie odmienne dziedziny nauki, ale gdy chwilę dłużej o tym pomyślicie, to wszystko nabiera naprawdę dużo sensu. Skoro bowiem zarobili oni karierę na promowaniu diety ketogenicznej, to problematyczny jest dla nich fakt, że produkcja mięsa, którego spożywanie zalecają w dużych ilościach, wiąże się z ogromnym negatywnym wpływem na naszą planetę. A zatem próbują temu negatywnemu wpływowi zaprzeczać i, jak za chwilę wam pokażę, robią to w sposób, który z nauką nie ma kompletnie nic wspólnego. W pierwszej połowie sierpnia na ich kanale ukazały się więc dwie rozmowy z Ziemowitem Malechą, co ciekawe profesorem belwederskim, którego zaprosili oni w roli eksperta od zagadnień związanych z globalnym ociepleniem. Malecha okazał się być, cóż, ekspertem na miarę ich możliwości. W ostatnich miesiącach stał się on całkiem popularny po prawej stronie sceny politycznej, a będąc bardziej precyzyjnym i nie chcąc obrażać ogromnej części polskiego społeczeństwa, muszę zaznaczyć, że chodzi mi o tę skrajnie konserwatywną i skrajnie antynaukową część prawicy, która z jakiegoś powodu czasem szuka teoretycznie naukowego autorytetu, któremu, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości odrzucanych przez nich naukowców, akurat w ich mniemaniu zaufać można. Ziemowit Malecha udzielił już w tym roku wywiadów chociażby dla PCH24 czy Jana Pospieszalskiego. Oczywiście jednak samo udzielenie komuś wywiadu nie jest moim głównym zarzutem do niego. Głównym zarzutem jest to, że w ciągu rozmów z urodzeniami powiedział on całą masę rzeczy, które są kompletnie sprzeczne z tym, co wiemy aktualnie na temat klimatu, a w dodatku tezy, które przedstawił, są tak banalnie proste do zweryfikowania, że naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem osoba o tak niskich kompetencjach w sferze, w której rzekomo się specjalizuje, mogła zostać profesorem. Przejdźmy więc po kolei przez to, czego mogliśmy się od Malechy, w ogromnym cudzysłowie, dowiedzieć.
Mięso jest nacenzurowanym dlatego, bo zostało włożone czy wsadzone w tą szeroko rozumianą walkę ze zmianami klimatycznymi. Sama zmiana klimatyczna, czy sama walka ze zmianami klimatycznymi jest oparta o hipotezę, że antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych w jakiś drastyczny sposób wpływają na zmiany klimatyczne. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma żadnego konsensusu naukowego, ani żadnych jakby przekonujących badań, że rzeczywiście tak się dzieje. Nawet same raporty IPCC, czy w ogóle naukowców, którzy się tym zajmują, w żaden sposób tak alarmistycznie na to nie patrzą. Co najwyżej możemy powiedzieć, że z ograniczonym prawdopodobieństwem wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu jest niezbyt duży. I to tyle, tak? Możemy to podsumować, tak?
Okej, okay. Skoro tak, to zakładam, że kiedy otworzę sobie najnowszy raport IPCC, szósty, to znajdę w nim właśnie tego typu stwierdzenie. A już na pewno nie będzie tam żadnych zdań, które wskazywałyby na to, że wpływ człowieka na ocieplanie się klimatu jest bezsprzeczny. Weźmy więc w jedną z wersji tego raportu, przewińmy sobie wstęp i przeczytajmy dosłownie pierwsze zdanie. Działania człowieka, głównie przez emisję gazów cieplarnianych, jednoznacznie spowodowały globalne ocieplenie. Ze wzrostem temperatury powierzchni Ziemi, który osiągnął 1,1 stopnia Celsjusza pomiędzy 1850 a 2020 rokiem. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to na kolejnej stronie możemy przeczytać, że najlepszym oszacowaniem jest, że całe ocieplenie pomiędzy 1850 a 2019 rokiem jest spowodowane przez ludzi. Panie Malecha, pan wszystkich widzów tamtego materiału zwyczajnie okłamał. Powiedział pan, że raport IPCC mówi coś, co jest całkowicie sprzeczne z rzeczywistą treścią tego raportu. Dokumenty te wielokrotnie wskazują, że wpływ człowieka na wzrost temperatury jest niepodważalny. Po co pan kłamie, skoro można to tak łatwo sprawdzić? Na to pytanie akurat sam znam odpowiedź. To właśnie ludzie w rodzaju braci rodzeń odpowiadają za to, że nawet tak banalnie proste do zweryfikowania kłamstwa opłaca się opowiadać. Zaprosili oni na swój bardzo popularny kanał człowieka, któremu uwierzyli na słowo we wszystko, co tam powiedział i nawet nie przyszło im do głowy, żeby otworzyć dokumenty, do których Malecha się odwoływał i sprawdzić, czy nie próbują ich wykorzystać do promowania swojej osoby poprzez opowiadanie bzdur, które w pewnej bańce dobrze się sprzedają. A skoro rzekomo naukowi influencerzy mają tak niskie przywiązanie do weryfikowania informacji, to taka taktyka się zwyczajnie opłaca. A to, że jeden na kilkuset widzów zaprotestuje przeciwko traktowaniu go jak kompletnego idioty, nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
I na tym cenzurowanym też jest rolnictwo i w szczególności jest produkcja mięsa. Dlaczego produkcja mięsa? Ano bo podobno dlatego, znaczy nie podobno, ale to dlatego, że te krowy i te inne zwierzęta produkują metan. I one produkują tego metanu aż tak dużo. Oczywiście to jest nieprawda, bo to są wszystko w całej tej emisji gazów cieplarnianych, to są śladowe ilości na dobrą sprawę. Produkują metan i ten metan niejako jest groźny. Pierwsza rzecz jest taka, czy rzeczywiście tych emisji jest dużo. No właśnie, to jest podstawową rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, myślę, że ich jest dużo, to jest to, że to nie są emisje, które pochodzą jakby ze źródeł, które są uwięzione gdzieś głęboko pod ziemią. Bo jeżeli wyciągamy węgiel, spalamy go, dodajemy CO2, tak? Więc dodaliśmy jakieś nowe CO2, abstrahując od tego, czy w ogóle to CO2 jest szkodliwe. Ale jeżeli mówimy o zwierzętach, no to, to naprawdę one są w cyklu. To zwierzę coś je, tak? To zwierzę, jak to zjadło, zaczyna to trawić. Podczas trawienia, bo to są krowy, one mają ten układ trawienny taki bardziej skomplikowany, więc one podczas trawienia wydzielają metan, bo te drobnoustroje trawią tą trawę i tak dalej. Wydzielają metan. Ten metan dozdaje się atmosfery. O, jest problem, bo jest metan. Ale nikt nie mówi, że ten metan to nie jest metan gdzieś z podziemi, tylko z tego naturalnego cyklu. Ten metan zaraz się rozpadnie na dwutlenek węgla i na parę wodną. Spadnie deszcz. Dwutlenek węgla z powrotem do trawki, krówka to z powrotem zje.
Dokładnie.
I to jest to kurczę.
To wręcz fascynujące, jak bardzo trzeba się natrudzić, żeby powiedzieć coś, co nie ma znaczenia dla omawianej sprawy. Słuchając tej wypowiedzi, moglibyście pomyśleć, że w takim razie zawartość metanu w atmosferze jest względnie stała. Przecież skoro mówimy o krótkim cyklu, do którego nie dodaje się niczego nowego, to nie ma przestrzeni na żaden wzrost, bo on po prostu nie miałby się skąd wziąć. Jeśli tak pomyśleliście, to jesteście w błędzie. Jak możecie zobaczyć na tym wykresie, przez ostatnie setki tysięcy lat stężenie metanu w atmosferze oscylowało w okolicach pół części na milion. W ostatnich 10 tysiącach lat zawartość ta wynosiła 6,7, aż do momentu, gdy nastąpił rozpoczęty w XIX wieku wzrost, który na wykresie jest praktycznie pionową linią, aktualnie sięgającą aż do poziomu 1,9 części na milion. W ciągu około 200 lat stężenie metanu się zatem mniej więcej potroiło, a że w kontekście gazów cieplarnianych istotny jest względny wzrost stężenia danego związku, to takie potrojenie ma ogromny wpływ na temperaturę powierzchni Ziemi. Na stronie NASA znajdziemy informację, że wzrost zawartości metanu w atmosferze odpowiada obecnie aż za 20-30% globalnego ocieplenia. A skąd się ten wzrost zawartości metanu wziął? Za jego około 40% odpowiada rolnictwo ogółem, z czego emisje pochodzące bezpośrednio od krów to około 15% i biorą się one stąd, że aktualnie krów jest po prostu dużo więcej niż setki lat temu, do czego jeszcze przejdziemy. I o ile to prawda, że metan utrzymuje się w atmosferze względnie krótko, około 10 lat, o tyle po pierwsze, w żaden sposób nie zmienia to faktu, że jego wpływ na klimat jest bardzo istotny, a po drugie, cóż, to, że rozpada się on na parę wodną i dwutlenek węgla, czyli dwa inne gazy cieplarniane, nie jest wcale tak mocnym argumentem, jak Malecha zdaje się myśleć. Uważam, że warto też przy tej okazji zwrócić uwagę na kolejną kwestię zaznaczoną przez naszego wspaniałego profesora w tej wypowiedzi, czyli to, że nie mamy tu do czynienia z emisjami ze źródeł uwięzionych wcześniej pod ziemią. Moje pytanie jest tutaj bardzo proste. Co z tego? To znaczy, tak, kluczowe w kontekście globalnego ocieplenia są emisje pochodzące z paliw kopalnych, węgla, ropy czy gazu ziemnego, ale to nie są jedyne istotne w kontekście emisji aspekty. Innym, całkowicie przemilczanym przez Malechę w tych wywiadach, jest na przykład wylesianie, nieodłącznie związane z tematem hodowli zwierząt. Jak zapewne wiecie, spalanie drewna emituje do atmosfery CO2, a z kolei rosnące drzewa CO2 pochłaniają i w pewnym sensie magazynują. Czyli jeśli co kilkadziesiąt lat będziemy ścinać drzewa, spalać je, a w ich miejsce sadzić nowe, to ilość CO2 w atmosferze pozostanie w długim okresie identyczna. Ale jeśli wytniemy jakiś las lub jego kawałek, a w jego miejsce nie posadzimy nowego, tylko zaczniemy tam wypasać zwierzęta lub uprawiać rośliny na pasze dla zwierząt, które nie dosyć, że nie pochłoną aż tak dużo CO2 co drzewa, to jeszcze mogą się wiązać ze zwiększonymi emisjami metanu na skutek trawienia ich przez krowy czy owce, to zawartość gazów cieplarnianych w atmosferze wyraźnie wzrośnie względem wcześniejszego stanu. Dużo mówi się o tym, że wylesianie spowodowane jest w znacznej części uprawami soi i o ile jest to prawda, to w tym kontekście trzeba mieć na uwadze fakt, o którym mówiłem wcześniej, czyli że zdecydowana większość soi przeznaczana jest na pasze dla zwierząt hodowlanych. Według danych ONZ samo wypasanie zwierząt odpowiada za około 40% światowego wylesiania, a za kolejne 50% odpowiadają uprawy, z których znaczna część ostatecznie także przeznaczona jest dla zwierząt hodowlanych. Można więc bezpiecznie założyć, że co najmniej połowa globalnej utraty lasów spowodowana jest hodowlą zwierząt na mięso i nabiał. Jednak o tym temacie ani Malecha, ani rodzeniowiec z jakiegoś powodu nawet nie wspomnieli.
Ale jeszcze chciałbym zwrócić na jedną bardzo ważną rzecz uwagę. Czy wy wiecie, ile było bizonów na przykład w Stanach Zjednoczonych, zanim wybili je Europejczycy?
Więcej niż krów teraz.
Ile bizonów było?
Tak, tak.
100 milionów.
No powiedzmy, że 100 milionów, trochę mniej, powiedzmy 50 milionów, tak? Mhm. Saren, jeleni, to było 50-100 milionów i tak dalej. Jak w końcu opamiętali się Europejczycy, jak wybijali te bizony, no to skończyli na 200 około. czyli wybili 50 milionów bizonów, tak? I od 200 z powrotem odtworzyli te stada, teraz około kilkuset jest. Ale chodzi o to, że tych zwierząt, takie jak krowy, czyli to są zwierzęta, które przeżuwają trawę, chodzą po łąkach, ten metan produkują, bo mają taki system gastryczny, to tych zwierząt było więcej albo porównywalnie, jak jest teraz zwierząt hodowlanych, albo nawet było więcej. Słoni było przecież miliony. Tych zwierzęta w tym cyklu metanowym cały czas istniały. To, że my teraz mamy takie zwierzęta hodowlane, to one tak de facto do tego cyklu metanowego, to one go zmniejszyły.
Tak, dobrze słyszeliście. Kiedyś było więcej przeżuwaczy niż obecnie, bo kiedyś było dużo bizonów, a teraz jest mało bizonów. Niestety dla tego typu test one są możliwe do zweryfikowania. W kontekście emisji metanu, o których mówił Malecha, istotna jest głównie populacja przeżuwaczy, ale ja omówię kwestię populacji zwierząt szerzej, bo uwzględniam fakt, że hodowla innych gatunków zwierząt także ma duży wpływ na ocieplenie klimatu, między innymi za sprawą ignorowanego przez Malechę wylesiania. I o ile faktycznie szacunki są takie, że w okolicy 1800 roku na świecie mogło żyć około 50 milionów bizonów, które później prawie wyginęły, to ta liczba wypada blado, gdy spojrzymy na obecną ilość zwierząt hodowlanych. Niestety konkretne dane mamy dopiero od lat 60. poprzedniego wieku, ale myślę, że w tym kontekście będą one w pełni wystarczające. Na przestrzeni ostatnich 60 lat liczba krów wzrosła o 2/3 i obecnie wynosi blisko 1,6 miliarda. Jeszcze większy względny wzrost zaliczyły świnie, których w 1961 roku było na świecie 400 milionów, a obecnie ponad 960 milionów. Te liczby to jednak nic przy populacji drobiu. 1961 rok to 4,3 miliarda sztuk, a obecnie ponad 29 miliardów. W kontekście emisji metanu warto sprawdzić też, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o inne zwierzęta hodowlane będące przeżuwaczami, czyli owce i kozy. Otóż ich łączna populacja na przestrzeni ostatnich 60 lat zwiększyła się o 1,5 miliarda. Istnieją też szacunki dotyczące całkowitej biomasy żyjących na ziemi ssaków. W 2015 roku biomasa ta wynosiła około 170 milionów ton węgla, w 1900 roku było to niespełna 60 milionów ton, a stan sprzed 10 czy 100 tysięcy lat to 15-20 milionów ton. I o ile oczywiście do tych dwóch ostatnich liczb podchodźcie z dużym dystansem, gdyż sami autorzy wykresu zaznaczają, że są one bardzo niepewne, o tyle nie ma żadnych wątpliwości, że w ostatnich tysiącach lat na świecie nigdy nie było tylu zwierząt, co w obecnym stuleciu. Bo choć owszem, zwierząt żyjących dziko jest coraz mniej, to ten spadek jest z dużą nawiązką rekompensowany przez gwałtowny przyrost liczby zwierząt hodowlanych. Mówimy tu po prostu o różnych rzędach wielkości, bo populacja poszczególnych gatunków dzikich zwierząt liczona jest w tysiącach bądź milionach, a zwierząt hodowlanych w setkach milionów bądź miliardach. I właśnie z tego bierze się ogromne zapotrzebowanie na pasze dla nich, a także stąd bierze się emisję metanu pochodząca od krów. Kilkaset lat temu liczba tych zwierząt nie była choćby porównywalna do tej z ostatnich kilkudziesięciu lat.
Kolejny mit, który brzmi tak, wegetarianizm uratuje planetę, gdzie no przecież wiemy, że jest dokładnie odwrotnie, no przecież monokultury soi lub innych plantacje roślinne no dewastują ziemię, powodują jakby zniszczenie tej bioróżnorodności, bo to jest klucz do zdrowia metabolicznego, czyli bioróżnorodność ziemi, na której hoduje się i rośliny i bydło.
Na tym etapie jest to już dosyć męczące, więc odniosę się krótko. Tak, utrata bioróżnorodności jest problemem. Tak, uprawy soi są tutaj jednym z winowajców, tylko że Rodzyniowi i Malecha uparcie odmawiają przyjęcia do wiadomości, że większość soi przeznaczana jest na pasze dla zwierząt i to ich hodowla odpowiada za cały ten problem w największym stopniu.
Mówi się, że wyprodukowanie tam kilograma wołowiny, jak Bóg wie jakich ilości wody potrzebuje, tak? Ale znowu to jest woda...
Niektórzy mówią, że 15 tysięcy litrów.
Tak, ale to
aż się w głowie nie mieści.
Ale to jest woda, która spada z nieba, tak?
No, tak. No,
czyli to jest deszcz. Tak,
ale jak to się liczy? Weź wytłumaczę. Jak można zmanipulować tak ludzi, którzy nie sprawdzają wiedzy i niektórzy to powtarzają bez sprawdzania? Jak oni to liczą?
Faktycznie, dla mnie też jest to niepojęte, jak ludzie mogą powtarzać rzeczy bez sprawdzania. A już najbardziej nie rozumiem tego typu sytuacji, gdy ktoś ma widoczny, ogromny uraz do autorytetów naukowych, po czym wystarczy, że jakiś człowiek się takim osobom przedstawia jako profesor i powie parę zdań pasujących do ich światopoglądu, a one już mu wierzą w każde słowo, pomimo że nie przedstawia on na nie nawet cienia dowodu. Kontynuujmy jednak temat wody, bo on też jest całkiem ciekawy.
Czyli tak naprawdę uprawy rolne, roślinne bardzo często wodą się podlewa, tak?
I tam to woda, już nie jest strata?
I to nie jest woda deszczówka. To jest wszystko woda, która jest brana głębinowa. To tak jest ta jest. Nasza najbardziej cenna woda. Tak? A my tą wodą nie poimy zwierząt. Zwierzęta te, które chodzą i najwięcej to jest tych, co chodzi, to one się poją po prostu tym, co i tak pada na ziemię.
Nie. Chwila. Czyli Malecha myśli, że w kontekście hodowli zwierząt liczyć powinno się tylko tę wodę, którą one wypijają? Mam rozumieć, że on też nie zdaje sobie sprawy, że tutaj problemem są także zasoby potrzebne do wyprodukowania pasz dla nich? Jak to w ogóle możliwe, że ktoś taki pracuje na uniwersytecie? Dajcie znać, czy ktoś może miał z nim zajęcia, bo jestem naprawdę zafascynowany, jak można kompletnie nie mieć pojęcia, o czym się mówi, a i tak zostać wyróżnionym przez prezydenta.
Pierwszą najważniejszą rzeczą jest taką, że system energetyczny oparty na węglu wcale nie jest zły i nie prowadzi do katastrofy klimatycznej. Tak? Mhm. Więc tym mitem byłoby to, że to CO2, które produkujemy, jest w takiej ilości, że jest jakoś krzywdzące.
Ten fragment zacytowałem właściwie już tylko w ramach formalności, żeby nikt nie miał wątpliwości, że mam tutaj do czynienia z denializmem klimatycznym w najczystszej formie. Doskonale wiemy, że spalanie węgla powoduje wypuszczanie CO2 do atmosfery. Mamy pomiary wskazujące na ogromny wzrost stężenia CO2 w atmosferze w ostatnich 200 latach. Wiemy, że CO2 jest gazem cieplarnianym. Mamy dane pokazujące, że zwiększone stężenie CO2 i innych gazów cieplarnianych idealnie pokrywa się czasowo z bezprecedensowym dla naszej planety wzrostem temperatury. Mamy też zgodę wśród naukowców specjalizujących się w tym temacie, jednak jak widać, wszystkie te dowody z jakiegoś powodu nie przekonują Malecha na tyle, żeby uznał, że antropogeniczna emisja CO2 ma wpływ na ocieplanie się klimatu, gdyż on myśli niezależnie, co najwyraźniej oznacza niezależność od rozumu i godności człowieka. Jedyne, co mnie w tej sytuacji interesuje, to jak on sobie w takim razie tłumaczy ten wzrost temperatury i wzrost stężenia gazów cieplarnianych, skoro według niego nie spowodowała go aktywność ludzka lub spowodowała go z ograniczonym prawdopodobieństwem i w niewielkim stopniu, to co w takim razie jest powodem? Nigdy nie słyszałem na to pytanie konkretnej odpowiedzi ze strony denialistów klimatycznych i bardzo jestem ciekaw, czy Malecha poszedłby po prostu w stronę zarzucania fabrykowania danych, czy też miałby na to jakieś własne wyjaśnienie, a jeśli by miał, to czy poziomem absurdu dorównałoby ono argumentowi z liczby bizonów? Niestety jednak takiego pytania mu bracia Rodzeń nie zadali, tym samym pozbawiając tę rozmowę jedynego potencjalnie interesującego fragmentu. Jak sami mieliście okazję zauważyć, wszystkie wypowiedzi Rodzeniów na temat klimatu to jest przejaw całkowitej ignorancji. Nie dosyć, że sami nie mają pojęcia, o czym mówią i powtarzają zapewne zasłyszane gdzieś argumenty naprawdę zawstydzającej jakości, w rodzaju tego, że rezygnacja z mięsa oznaczałaby masową produkcję roślin, to w dodatku nawet nie próbowali zweryfikować kłamstw opowiadanych im przez ich gościa. Dużo mówią o niezależnym myśleniu i byciu świadomym, po czym okazuje się, że sami uwierzą we wszystko osobie, która powie cokolwiek, co będzie pasować do ich wizji świata. Odpowiedzcie sobie więc sami, wciąż mając na uwadze to, jak rzadko Rodzeniom zdarza się cytować badania naukowe w swoich filmach, czy skoro są oni w stanie stosować kompletnie antynaukowe podejście, byle potwierdzić swoją tezę, że produkcja mięsa nie jest problemem, skoro ich umiejętności weryfikowania informacji w dziedzinie nauki o klimacie są na poziomie absolutnie zerowym, to czy zasługują oni na jakiekolwiek zaufanie w innych kwestiach powiązanych z nauką? Czy można im wierzyć, że skoro nie potrafią zinterpretować prostego badania klinicznego, ani rzetelnie przedstawić stanu wiedzy dotyczącego diety planetarnej czy wegańskiej, to mają wystarczające kompetencje do zajmowania się edukowaniem na temat odżywiania? Skoro powiedziałem, żebyście odpowiedzieli sobie sami, to swojej rady wam dawać nie będę, aczkolwiek myślę, że na tym etapie tak czy inaczej byłoby to już całkowicie zbędne. To nieco smutne, że ludzie, którzy kiedyś zdołali skończyć studia medyczne, teraz publikują tego typu treści. Pamiętajcie więc, żeby nie nabierać się na frazesy o niezależnym myśleniu, powtarzane przez ludzi bazujących na waszym ślepym zaufaniu. Do usłyszenia.